Fox przedstawia. Magdalena Trubowicz, drugie życie Matyldy. Czyta Joanna Gajur. Człowiek ma dwa życia. To drugie zaczyna się, gdy uświadomi sobie, że ma jedno. Konfucjusz. Dla Moniki Velpoci. Rozdział pierwszy. To już wszystkie pudła, kochanie? Zapytała Matylda, słysząc za plecami kroki. Odwróciła się w stronę męża i wzięła z jego rąk niedbale poklejone kartony, wypełnione po brzegi ubraniami. Miała rozwichrzone, brązowe, nierówno związane gumką włosy i twarz umorusaną kurzem, od szczytu czoła aż po samą brodę. Po jej zgrabnej ręce płynęła ciemna stróżka krwi. Chwilę wcześniej, sięgając po worek z butami, zahaczyła o wystającą ze ściany źle zabezpieczoną listwę narożną. Wytarła rękę w koszulę i syknęła z bólu. Pomachała chwilę zranioną ręką i ponownie zabrała się za rozpakowywanie bagaży. Stanęła po chwili w rozkroku, rozglądając się wkoło siebie, jakby szukała w tym całym bałaganie algorytmu, jaki sobie obrała. Jej ubrania od ściany, jego od okna, syna na kanapie? A może spodnie po prawej, sukienki po lewej? Nie, nie. To musiało być coś innego. Pokiwała z niezadowolenia głową. Zawsze była perfekcjonistką. Będzie więc układać wszystko do skutku, choćby miała nad tym spędzić cały pierwszy tydzień swojego nowego życia. Ich nowego życia. Są jeszcze chyba 4 kartony, ale zostawiłem je w garażu. Z tego, co widziałem, są w nich ubrania zimowe, więc póki co nie będą nam raczej potrzebne. Później sama sobie popatrzysz, co? Patrzył na Matyldę błagalnym wzrokiem, jakby chciał powiedzieć: mam już dość. Kawa? Zaproponował po chwili. Przytaknęła, a on wyciągnął z jednego z kartonów mały elektryczny czajniczek, napełnił go wodą z butelki i podłączył do prądu. Woda po chwili zabulgotała, a mężczyzna rozglądał się intensywnie dookoła, szukając kubków i czegoś, co mogłoby im posłużyć za stół. W końcu odwrócił do góry nogami wiaderko po farbie. Przetarł je leżącą obok koszulą, którą zdjął z siebie kilka minut wcześniej i upewniwszy się, że stoi stabilnie, położył na nim 2 wyszperane ze sterty folii bąbelkowej filiżanki, każda z innego kompletu. Nasypał przyniesionej przed chwilą z pobliskiego sklepu kawy i zalał wodą. Cudowny aromat zaczął powoli wypełniać całą przestrzeń. Matylda zamknęła oczy i zaciągnęła się zapachem, wzdychając przy tym błogo. Czuć coś jakby dom, stwierdziła po chwili. Oboje jak na zawołanie buchnęli śmiechem. Kuchnia, w której się znajdowali, wcale nie przypominała kuchni, ani ciut-ciut. Tak właściwie to żadne z pomieszczeń w nowym domu Matyldy i Tymoteusza Nowickich w niczym nie ujawniało swojego przeznaczenia. Były tylko surowe, puste ściany i w połowie pokryte drewnem podłogi. Salon przypominał prawdziwe pobojowisko, a jadalnia wystawkę w sklepie z używaną odzieżą, i to po przejściu tajfunu lub co najmniej miliona klientów przyciągniętych jakąś promocją. Niby same najpotrzebniejsze rzeczy, niby rozkładane według ustalonego planu, przynajmniej w pierwszej fazie rozpakowywania, ale osobie, która potrafiłaby się odnaleźć w tym rozgardiaszu, powinni przyznać chyba jakiegoś specjalnego Nobla. Matylda cieszyła się, że przynajmniej dach był skończony i okna zostały wstawione na czas, chociaż szef ekipy budowlanej prosił, by przez pierwsze 3 dni nie zamykali ich na noc, bo musiały się dobrze osadzić. W dodatku pianka użyta do montażu okien nieładnie pachniała i bez regularnego wietrzenia nie dałoby się egzystować w środku, nie mówiąc już o spokojnym śnie czy spożywaniu posiłków. Mieli co prawda lato i wszystko schło dość szybko, ale postanowili nie rozpakowywać za wiele gratów, na wypadek burzy lub innej katastrofy, która zmusiłaby ich do zmiany lokalu. Mebli też zresztą jeszcze nie było. Nie licząc fikuśnego wieszaka na kurtki, który przyjechał z Nowickimi aż ze stolicy, chybocząc się przez pół drogi na dachu ich auta. I małego, drewnianego, obklejonego różnymi modelami aut łóżka z dużym napisem w nagłówku Kraina snów Oskara. Łóżko owo było już przymałe dla jego właściciela, ale musiało przemierzyć z Nowickimi tę długą drogę ze względu na emocjonalne przywiązanie ich syna. Oskar po prostu uwielbiał w nim spać. Nie przeszkadzało mu nawet, że stopy wystawały poza jego ramę, ani fakt, że przy zmianie pozycji spania obijał się boleśnie o jego ochronną barierkę. Uparł się i tyle. Wydawać by się mogło, że ich cały dobytek był bardzo skromny. Ot, wieszak, łóżko i kilka kartonów. W porównaniu z innym przywiezionym ze stolicy bagażem był wręcz minimalistyczny. Ów drugi bagaż, doświadczeń, miał właściwie zostać na miejscu, które opuszczali w Warszawie. Teraz wszystko miało być nowe. Nowy dom, nowe życie, czysta, niezapisana karta. Szkoda, że taki stan istnieje tylko w filmach. Nowiccy pakowali się bardzo szybko i dlatego większość ich rzeczy została wrzucona do pudeł bez większego ładu, ku niezadowoleniu Matyldy, która, jak już wiadomo, była perfekcjonistką. Małżonkowie nie mogli jednak przewidzieć, że gdy oznajmią właścicielowi mieszkania, które wówczas wynajmowali w Warszawie, że planują je niedługo opuścić, ten z miejsca znajdzie kolejnego lokatora i każe im się wyprowadzić z dnia na dzień. Nie pomogły próby polubownego załatwienia sprawy. Facet po prostu się uparł. Mieli albo opuścić mieszkanie w ciągu 3 dni, albo zapłacić za następne pół roku wynajmu. Zapłacić i nie mieszkać? To nie mieściło się w głowie Tymoteusza Nowickiego. Matylda, widząc, że mąż zaczyna się wahać, czy ich przeprowadzka to na pewno dobry pomysł, zdecydowała: wyprowadzą się od razu. Dzień i noc pakowała za wzięcie wszystkie ich rzeczy do wielkich kartonów. Część z nich nadała jako przesyłki kurierskie na adres swoich rodziców. Dzięki temu udało się jej przy okazji namówić ojca, by oddał ubrania po mamie dla potrzebujących. Musiał zrobić trochę miejsca, by zmieścić ich dobytek. A mama przecież nie żyła już od ponad 2 lat. O dziwo, Bogusław Pol tym razem nie stawiał oporu. W końcu jego córka sprowadzała się w rodzinne strony, a to znaczyło, że nie będzie już tak samotny. Zostawił sobie na pamiątkę